Drodzy Państwo, zapraszam jak w każdy poniedziałek na audycję Czytać, aby być mądrym. Proponujemy lektury, proponujemy książki istotne, książki ciekawe, książki, które też nas edukują, pobudzają nasze myślenie, sprawiają, że nasz ogląd rzeczywistości może czasem się zupełnie zmienić. I w pierwszej części bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana redaktora Witolda Gadowskiego. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, witam.
Dziś telefonicznie, jeszcze kilka dni temu na żywo mogliśmy się zobaczyć w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Pan redaktor jest między innymi oczywiście autorem książki Krew, nie woda. Polskie zapiski współczesne. Na początku chciałem zapytać, panie redaktorze, o tytuł książki, bo jest już sam tytuł jest nieco intrygujący.
No, tytuł wynika trochę z mojego publicystycznego temperamentu. Z tego, że nie potrafię obojętnie spoglądać na przeróżne rzeczy, które mnie denerwują w Polsce. I staram się dosyć prosto i maksymalnie w sposób zbliżony do prawdy opisywać zjawiska, które mnie drażnią. Wobec czego, skoro mam gorącą krew, to też temu publicystycznemu tomowi nadałem taki tytuł.
I już sam tytuł też mówi nam o tym, że będzie ciekawie od pierwszych stron tej książki. To są takie krótkie felietony, reportaże, krótkie myśli wyrażone na piśmie. Między rokiem 2012, z tego co zdążyłem zauważyć, aż do 2016. Ja chciałem zapytać, panie redaktorze, co dzisiaj w Polsce, w tym, co się dzieje na naszej scenie, czy to politycznej, czy społecznej, czy na innych scenach naszej ojczyzny, jest najbardziej ważne, najbardziej palące?
No ważne jest przede wszystkim to, żeby rząd, któremu zaufało tylu Polaków i który jest nadzieją dla bardzo wielu ludzi, był etyczny, żeby może popełniać błędy i może oczywiście je korygować, natomiast żeby był etyczny, żeby nie doszło do żadnej patologii. To jest niesłychanie ważne, bo jeżeli przestaniemy wierzyć w to, że to jest pierwszy polski przyzwoity rząd, to będzie już duży kryzys wartości w całym naszym społeczeństwie, a tego bym nie chciał. I dlatego bardzo kibicuję temu rządowi, chociaż zauważam oczywiście błędy i nierówność wśród składu ministerialnego. Są bardzo dobrzy ministrowie i są też ministrowie słabi, no ale to jak w każdym gronie tak bywa.
No jest pewna pokusa, dobrze, że pan redaktor o tym wspomniał, kiedy jest pełnia władzy, tak możemy powiedzieć, do tego, żeby trochę przymykać oko na pewne uchybienia, które się zdarzają, ale też na pewne nieprawidłowości, więc myślę, że tym bardziej potrzeba takiego spojrzenia świeżego i konkretnego powiedzenia o tym, że coś jest nie tak, jak powinno.
Tak, i sądzę, że tutaj zagrożeniem dużym jest stan polskiego dziennikarstwa. Dlatego, że to dziennikarstwo powinno być taką służbą sanitarną, która ostrzega, prostuje, często już w zarodku pozwala stłumić jakąś patologię. A tymczasem w Polsce mamy dziennikarstwo, środowisko dziennikarskie, które podzieliło się na dwa obozy. Jeden obóz to są pieszczoszki dawnej władzy. Ludzie, którzy nie zasługują właściwie na miano być, na nazwę dziennikarzy, bo są właściwie propagandystami, pieczeniarzami, ludźmi, którzy ustawili się znakomicie w czasach rządów Platformy i PSL-u. I drugi obóz, który, co mi się też nie podoba, uznał, że skoro tamci popełniali mnóstwo draństw i manipulowali rzeczywistością, to tak trzeba robić, po prostu tylko w drugą stronę. Ja się z tym nie godzę. Jestem wśród, mam nadzieję, licznej grupy dziennikarzy, którzy chcą walczyć o standardy, o to, żeby, skoro mamy wreszcie trochę wolności, to dbajmy o to, żeby ludzie byli dobrze informowani i żeby ludzi szanować, żeby szanować naszą publiczność, uznawać, że to są ludzie inteligentni i nie można nimi manipulować.
Ani w jedną, ani w drugą stronę,
tak,
prawda?
Tak, naturalnie, bo tutaj od dziennikarzy wymaga się dużej etyki i ja ubolewam nad tym, że ten zawód bardzo stracił na zaufaniu i prestiżu, ale niestety sami jesteśmy sobie winni jako dziennikarze, że ludzie przestali nas szanować, bo zauważyli, że kłamiemy i manipulujemy. I odbudowa zaufania do tego zawodu, no to jest między innymi bardzo ważne zadanie. I to zadanie to oczywiście też patrzenie władzy na ręce, bo opozycji można patrzeć na ręce, ale przecież dziennikarze są od tego, żeby patrzeć na ręce silniejszemu.
Panie redaktorze, zerkając do książki, zainspirował mnie rozdział jeszcze przed wyborami prezydenckimi na temat szans pana Andrzeja Dudy. Przedstawia pan w nim taką analizę, też na podstawie pewnej znajomości z panem Andrzejem Dudą. Analizę, która no, dzisiaj wygląda jak proroctwo pewne.
No mam tą przyjemność, że znam Andrzeja Dudę. Znałem go jako po prostu zwykłego asystenta na Wydziale Prawa. Potem jako już początkującego polityka. No i przypatrywałem się groźnie. Czasem z nim rozmawiałem, czasem przyznam się, wypalałem nawet papierosa z nim. I uważam, to jest bardzo przyzwoity człowiek, pochodzący z bardzo przyzwoitej rodziny. Znam jego ojca, który jest niesłychanie przyzwoitym i prawym człowiekiem. No i na tym jakby opierałem swoje oczekiwania, że po prostu niedaleko pada jabłko od jabłoni. Skoro są bardzo przyzwoici rodzice, to nie może być inny syn. No i na razie się na tym nie zawodzę, chociaż wolałbym, żeby był bardziej energiczny i więcej inicjatyw przejawiał obecnie.
A w kontekście też jego pojedynku z byłym już prezydentem Komorowskim i w kontekście tego też, co dzisiaj się dzieje, jakie są wypowiedzi pana Komorowskiego, wydaje się, że no, jego prezydentura, te 5 lat, były też ukrywaniem chyba prawdziwego oblicza tego człowieka. Człowieka, który dzisiaj no, wyraża radość, zadowolenie z tego, że ktoś tam z posłów Prawa i Sprawiedliwości był obrażany, był poganiany przez protestujących 16 grudnia przed Sejmem.
Problemem Bronisława Komorowskiego jest jego małość. Przez 5 lat był to problem nas wszystkich, bo prezydentem był człowiek, który nie dorósł do tej funkcji. Jest po prostu niewielkiego kalibru działaczem, no tak to nazwijmy. No, nie chce się nad nim pastwić. I dobrze, że już nie jest prezydentem, bo bardzo źle się czułem w kraju, w którym mieliśmy takiego prezydenta, który tak się zachowywał, tak się wypowiadał. A wszystko to, co on dzisiaj mówi, no to po prostu pokazuje jego prawdziwe oblicze. No szkoda się pastwić nad tym człowiekiem. No, taki jest już. Idźmy do przodu i spoglądajmy na tych, którzy się bardziej do tego nadają.
Mhm. Panie redaktorze, jeszcze chciałem zapytać, bo też przedstawia pan pewne analizy, próby prognoz związanych z ekspansją islamską na Europę Zachodnią. Jak w kontekście tego, co pan pisał wcześniej, to było no, rok temu, niecały, a dzisiejszej rzeczywistości, wyglądałyby pana przemyślenia, pana teksty? Czy coś by się zmieniło, czy fakty potwierdzają te tezy, które zostały tam zawarte?
Ja mam to szczęście, że jeździłem trochę na Bliski Wschód już dużo wcześniej, a w ostatnim czasie dzięki salezjańskiemu wolontariatowi misyjnemu realizowaliśmy film Inshallah o państwie islamskim. To był pierwszy polski film o państwie islamskim, który udało nam się pokazać w telewizji publicznej. I stąd no, mogę zauważyć to, co się dzieje, zanim to stało się takie głośne i powszechne tutaj u nas w Polsce i w Europie. I no niestety symptom tego, że ten agresywny islam, agresywnie pojmowany, prymitywnie pojmowany bardzo, będzie się najszybciej rozprzestrzeniał. No już te syndromy były dawno. No i teraz to niestety zyskuje swój wymiar taki realny. Bardzo się obawiam tego wahabickiego rozumienia islamu. Obawiam się tego europejskiego salafityzmu. oglądałem go w różnych miejscach i wiem, że on jest po prostu bezkompromisowy, ale to w taki sposób okrutny bezkompromisowy, czyli albo islam, albo śmierć. I to się będzie rozszerzało. To wiąże się oczywiście z kryzysem tych społeczności imigranckich w krajach zachodnich, gdzie te społeczności są biedniejsze, żyją z zasiłków, no nie mają ambicji ku temu, żeby się rozwijać i uczyć, co powoduje, że jest to klientela do takiego agresywnego, prymitywnie pojmowanego islamu, no a zatem już tylko krok do starcia cywilizacji. No i tutaj się kłania nasz wielki naukowiec, a mój rodak Felix Koneczny z Krakowa, który już dawno przed Samuelem Huntingtonem stwierdzał, że na jednym terenie nie mogą istnieć dwie cywilizacje o rozbieżnych wektorach wartości. Mhm. Czyli trudno jest wyobrazić sobie Europę chrześcijańską i islamską zarazem. Bo jeden albo drugi żywioł jednak musi przeważyć.
Gdzieś tej, takie naturalne to jest nawet gdzieś tam podejście do tego wszystkiego. Multikulturalizm w tym przypadku jest, no, jest niemożliwy. Jest bardzo trudny do zrealizowania. Widać to na przykładzie Niemiec, Francji, czy innych państw Europy Zachodniej. Dołączając do tego również te wszystkie tragiczne wydarzenia z tym związane. Ja chciałem jeszcze na koniec, panie redaktorze, zapytać o takie prognozy, oczekiwania w Polsce, wracając na nasze rodzime podwórko. Czego możemy się spodziewać w 2017 roku po rządzących, po opozycji? Jak to wszystko będzie wyglądało? Te spory polityczne w jaki sposób będą rozgrywane?
Więc przede wszystkim możemy się spodziewać audytu prawdziwego stanu naszego państwa. Bo okazuje się, że przez długie lata rządów Platformy i PSL-u wszelkie statystyki były fałszowane. Rozwój gospodarczy w jakiś dziwny sposób podnoszono do góry. Wskaźniki ekonomiczne podnoszono do góry. I w tej chwili, kiedy następuje urealnienie tych wskaźników, między innymi wzrostu PKB, odzywa się wielki krzyk, o, PiS zahamował wzrost. Nie. Tutaj po prostu stawiamy to wszystko na nogi i zaczynamy przyglądać się realnemu obrazowi Polski, a on jest taki, jaki jest, czyli po prostu 8 lat Polska straciła, była kradana. No dzisiaj przy tym niższym wzroście gospodarczym niż prognozowano, okazuje się, że jest więcej pieniędzy w budżecie. Zachodzi pytanie, gdzie wcześniej trafiały te pieniądze, skoro nie było ich w budżecie. Okazało się, że tylko wprowadzenie atmosfery większej uczciwości, dbania o uczciwość, uszczelnienie podatków, że to wszystko sprawiło, że już są wpływy większe, bo wśród tych, którzy popełniali przestępstwa, rozpoczęła się taka psychoza i strach przed oszukiwaniem państwa i nas wszystkich. To bardzo dobrze. No, te rezerwy proste w postaci ograniczenia grabieży majątku publicznego powinny w tym roku wystarczyć do tego, żeby budżet się zbilansował. No niemniej nie możemy nie zauważać tego, że w tej chwili dopłacamy już prawie 70 miliardów złotych do samego ZUS-u, że służba zdrowia jest niewydolna i bardzo kosztochłonna i rządzący nie mogą uciekać przed tego typu wyzwaniami, bo po prostu to się na nas wszystkich zawali, na zwykłych obywateli. Więc pewnego dnia trzeba będzie po męsku stanąć przed obywatelami i powiedzieć, jesteśmy w trudnej sytuacji w dziedzinie ubezpieczeń, w dziedzinie służby zdrowia, musimy to zrobić. Będzie to bolesny program. I tutaj nie ma co chować głowy w piasek i odsuwać tych decyzji, tylko trzeba to zrobić, bo to po prostu będzie działanie dla wszystkich. To myślę, jeżeli chodzi o zagrożenia. A jeżeli chodzi o nadzieję, no to mam nadzieję, że w polityce zagranicznej wreszcie wykreuje się jakiś wspólny kierunek działania Polski i taka polska agenda, czyli zdefiniujemy wreszcie, co jest polskim interesem, a co temu interesowi szkodzi, że będziemy mogli unormować stosunki z naszymi sąsiadami na zasadzie partnerstwa, a nie wasalności i że polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski będzie lepsza niż w czasach Obamy, kiedy były tylko deklaracje, a nie było żadnych konkretów. I my byliśmy oddani na pastwę przeciągów pomiędzy Berlinem a Moskwą. No tutaj mam nadzieję, że to się poprawi, a w polityce wewnętrznej mam nadzieję na stabilizację obozu władzy, że nie popełni błędów, że nie będzie patologii, że nie będzie złodziejstwa i dzięki temu ludzie zaufają i będą wspierać obecne władze, a tym samym własne państwo, bo tutaj chodzi o to, żeby po prostu państwo odzyskało autorytet i zaufanie obywateli. Oczywiście wielkie nadzieje wiąże z przebudową mediów publicznych, ale to już osobny temat i tutaj po prostu na razie nie idzie to najlepiej.
Dziękuję serdecznie, panie redaktorze, za ten temat, za te wypowiedzi. No i zachęcamy do tego, by sięgnąć po książkę pana redaktora, jedną z wielu oczywiście publikacji, Krew, nie woda, polskie zapiski współczesne. Pozdrawiam serdecznie, panie redaktorze.
Dziękuję,
i dobrego dnia życzę. Z Panem Bogiem. Drodzy państwo, już za moment kolejny temat. Wołyń, wspomnienia ocalałych, drugi tom tych wspomnień, to kolejna pozycja, którą chcemy państwu zaprezentować. Jest z nami autor tej książki, pan Marek Koprowski, pisarz, dziennikarz, historyk, zajmujący się tematyką wschodnią i losami Polaków na wschodzie. Plonem jego wypraw i poszukiwań jest ponad 20 książek. Witamy bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca Grzegorza, witam słuchaczy. Szczęść Boże.
Z wielką przyjemnością trzymam w ręku tę książkę, bo też tematyka wschodnia jest mi bardzo, bardzo bliska, dlatego
cieszę się ogromnie.
Na początku chciałem zapytać o powstawanie tej książki. Znalazłem tutaj 12 świadectw, to jest część druga. Pierwsza pewnie w podobny sposób ujmuje te wszystkie tematy. Na przestrzeni w jakiego czasu powstały te książki, te dwie części?
No, te książki są plonem paroletniego zbierania materiałów, jeżdżenia, nagrywania, nakłaniania w ogóle do zwierzeń, bo to też nie jest taka prosta sprawa, bo nie wszyscy ci rozmówcy, do których dotarłem, chcieli wracać do tych bolesnych spraw. Niektórzy nawet potem już przy autoryzacji, no nie chcieli, żeby ich jednak tekst publikować, no także tutaj nie było to łatwe, ale jakoś no znaczna część, większość, zdecydowana większość tych wszystkich moich rozmówców zgodziła się jednak, także to jakiś efekt tego jest.
Tematyka no bardzo bolesna, bardzo trudna, szczególnie dzisiaj podejmowana w kontekście tego też, co dzieje się na Ukrainie, kiedy wiele środowisk hołubi tych, którzy Polaków prześladowali, czy to w czasach Wołynia, rzezi wołyńskiej, czy w czasach późniejszych. Ja chciałem zapytać, co było największą trudnością w powstaniu tych książek?
Największą trudnością, no ja się bałem po prostu tylko o stan zdrowia tych ludzi, bo ci ludzie bardzo przeżywali wracając i opowiadając o tym, co oni widzieli, prawda. No jeżeli ktoś widział, jak jego matkę drewnianą piłą przeżynają, prawda, na jego oczach to się działo, no to musi być jakiś wstrząs do niego, jeżeli on to wraca do tego po raz kolejny. Pamiętam na przykład rozmowę z panią Dąbską, która jest matką Krzesimira Dębską z Lublina, która już zresztą nie żyje. I ona potem mówi, panie Marku, to mnie bardzo zdenerwowało. Mówi, przeczytałem to i to mnie bardzo zdenerwowało. A my dlaczego? Mówi, no nie dlatego, że pan zrobi jakąkolwiek tam pomyłkę, że czy wszystko jest okej, tylko że no przypomniałem sobie te same sceny, te same twarze, obronę kościoła w Kisielinie, prawda, przed napastnikami, dla których nie było żadnej świętości, atakowali również kościoły, żeby jak najwięcej Polaków wymordować, bo wiedzieli, że w tym czasie pójdą na nabożeństwo i nie będą sobie musieli ich ścigać gdzieś tam po wsi, tylko znajdą ich w jednym miejscu. Także tu ja się bałem tego przede wszystkim. No. Oczywiście podejrzewam, że również jestem w chwili obecnej, jestem na Ukrainie też persona non grata, bo taką taktykę w tej chwili władze ukraińskie przyjmują, bo tu trzeba, jeżeli mówimy o tych środowiskach, które hołubią tych banderowców, no to niestety to nie tylko są środowiska, to jest państwo ukraińskie w chwili obecnej. Rząd, władze, prezydent Ukrainy, oni w tej chwili promują ideologię banderowską wprost. Ideologię banderowską, tą nacjonalistyczną, która legła właśnie u podstaw wszystkich mordów na Ukrainie. I oni, to jest ideologia państwowa w tej chwili. Każdy w szkole uczy się o UPA, że to są i o organizacji ukraińskiej nacjonalistów, to są najwięksi patrioci, nie zbrodniarze. Oni, każdy, kto ich oskarża o to, że oni z kogoś zabijali, to jest po prostu obraża naród ukraiński. W ich mniemaniu, w opinii historyków, którzy tworzą tam bzdury różne, jak również w Polsce jest bardzo dużo takich też historyków, którzy na ich zamówienie wprost piszą książki, które no, fałszują obraz historyczny i usiłują tam zwalać winę na Polaków, że to nie była rzeź, że to była jakaś tam wojna, jakieś napady spontaniczne i tak dalej. No to są oczywiście bzdury, bo rzeź wołyńska, co wynika dokładnie między innymi z tych wspomnień, z tego drugiego tomu, jak i z pierwszego, była zaplanowaną, z premedytacją, przeprowadzoną akcją i po prostu no, dążyła do przeprowadzenia, oczyszczenia Wołynia z elementu polskiego. Tutaj jeszcze jest tą dodatkowym, że tak powiem, tym walorem tej książki jest to, że ci wszyscy rozmówcy to nie są tylko mieszkańcy Wołynia, którzy mieszkańcy jakiejś wioski, czy którzy mieli bardzo mały zasięg, powiedzmy, jak małe pole widzenia. To są żołnierze 27. Dywizji Wołyńskiej, członkowie również wcześniej oddziałów partyzanckich, którzy stanęli do obrony, którzy nie dawali się zarżnąć, prawda, i stawali w obronie zarówno swojej własnej osoby, jak i swoich rodzin, jak i swoich środowisk. Tworzyli oddziały partyzanckie, brali broń do ręki i bronili skupisz Polski przed Ukraińcami. Także tutaj oni mają i potem wielu z nich zostało również oficerami, także oni mają ten spektrum na całe to zagadnienie znacznie szersze, także tutaj te wspomnienia są na pewno bardzo ciekawe i warto, żeby się pochylić nad nimi. Zresztą czytelników, z tego co wiem, nie brakuje. One w księgarni cieszą się bardzo dużym powodzeniem, ale no zawsze tutaj do mnie jeszcze też mam sporo zamówień, żeby jeździć i rozmawiać, mówić o młodzieży, ale no ja też wszędzie nie pojadę, z wszystkimi się nie spotkam, bo jest to po prostu fizycznie niemożliwe.
Tak.
Poza tym ja też nie mam czasu, żeby jeździć z jednego końca Polski na drugi i mówić o tym samym, bo w dalszym ciągu robimy, kontynuujemy, zbieramy te relacje, te świadectwa, żeby po prostu nic nie uronić, bo to są już ostatnie chwile, kiedy oni, ci świadkowie, którzy widzieli, jak było naprawdę, jeszcze żyją. Niektórzy oczywiście.
A ja chciałem zapytać też, jaki obraz, oczywiście oprócz tego tragizmu całego i tego jakby odkrywania na nowo, przeżywania na nowo tych trudnych sytuacji, jaki obraz wyłania się z tych ludzi? Chodzi mi bardzo konkretnie o takie promienie pewnej nadziei, pewnego dobra, mimo tego trudu, tego cierpienia, które oni przeżywali, czy takie przejawy człowieczeństwa w tych świadectwach dobrego życia, dobrych też przykładów dla innych można wychwycić?
Ja może tutaj jeszcze dodam, uzupełnię, że te relacje nie dotyczą tylko samych zbrodni, bo to był po prostu moment, kilka miesięcy to one trwały w zasadzie, takie najostrzejsze, ale one dotyczą całego ich życia, czyli pokazują ich życie na Wołyniu do 1939 roku, potem wkroczenie Sowietów, pierwsza okupacja sowiecka, potem wkroczenie Niemców i tak dalej. I też ja zawsze każdego się pytam, jak wyglądało współżycie ich z Ukraińcami. Układało się bardzo dobrze, to byli bardzo dobrzy ludzie. Także żaden z tych moich rozmówców nie powie ani słowa o tym, że były jakieś zadrażnienia z sąsiadami. To, że oni później wzięli za broń, to jest skutek wręcz przymusu realizowanego przez banderowców, którzy chcieli, żeby jak najwięcej ludzi, jak najwięcej Ukraińców było ubranych po łokcie w polskiej krwi, żeby wszyscy czuli, byli za to odpowiedzialni. Ale tam w tej książce jest wiele opisanych postaw ukraińskich, którzy ostrzegali Polaków, pomagali Polakom jakąś, ryzykując za to życie, bo tutaj nawet jest w tej drugiej części wspomnienia pana profesora Filara, który opowiada, że ten, kto ich uratował, o jego rodzinę całą, ojca, matkę i siostrę, został przez Ukraińców zamordowany w bestialski sposób. Mordowali go 3 dni dla przykładu, żeby wiedzieli, co spotka takiego zdrajcę, który będzie się kumał z Polakami. I też później całe to środowisko 27 nie żąda jakiejś zemsty. On jest właśnie, profesor Filar stworzył cały front, żeby chce z Ukraińcami pojednania, podania sobie ręki, chce wyjaśnienia prawdy. Bo wiadomo, że pojednanie, prawdziwe pojednanie musi nastąpić na gruncie prawdy. Trzeba najpierw powiedzieć, jak było, i wtedy możemy się pojednać. Tymczasem Ukraińcy po dziś dzień nie chcą tej prawdy ani usłyszeć, ani protestują przeciwko tej prawdzie, jaka ona była, chcą ją fałszować, zamazywać, licząc na to, że Ukraina będzie Polsce potrzebna zawsze przeciwko Rosji, więc możemy Polsce narzucić takie zdanie, jakie będziemy chcieli. I to z powodzeniem ukraińska dyplomacja robi. Jeżeli coś się tam zgrzyta, to zawsze rzucają na Rosję, że na przykład to Rosjanie rozwalili jakiś tam pomnik, jacyś szpiedzy rosyjscy, a nie Ukraińcy, bo na Ukraińców tych pogrobowców, banderowców nie ma, a tymczasem działają sobie w biały dzień i bezkarnie.
Niech ten apel o prawdę będzie zachętą do tego, żeby sięgnąć po świadectwa, które są świadectwami prawdziwymi.
To jest
stuprocentowe źródło, prawda?
Tak, to jest źródło. Ja tam nie dodawałem swojego żadnego komentarza. To są tylko ich słowa. Słowa autoryzowane, zatwierdzone i tutaj tylko oni mają głos. Ja tutaj niczego tam nie podkoloryzowałem, nie dopisywałem, także oni po prostu się wypowiadają i przekazują takie, jak było.
Bardzo dziękuję za zaprezentowanie tej książki i pozdrawiam serdecznie.
Ja również dziękuję i serdecznie pozdrawiam Radia Maryja i słuchaczy Radia Maryja i swoich czytelników. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Marek Koprowski, autor książki Wołyń, Wspomnienia ocalałeś. To już drugi tom. Wydawnictwo Replika. Zachęcamy oczywiście do tego, by sięgnąć po te wspomnienia, po te pozycje, które dziś zaprezentowaliśmy, by również dzięki temu też prawdę poznawać i wyrabiać sobie swoje własne zdanie na temat wydarzeń historycznych, ale też wydarzeń, które dziś dzieją się na naszych oczach.